Studiów Starogardzi Gdańskim pierwsi goście Ewa Roman, dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury i Adam Jakub Haras, kierownik Galerii A. Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry. Witamy Państwa.
Zaczniemy od wystawy, której wernisaż będzie już w najbliższy piątek. Cóż to takiego?
Jest to dla nas najważniejsze wydarzenie wystawiennicze w tym roku. Nie tylko w tym roku, bo wystawa, o której zaraz opowiem, wpisuje się w taki cykl wystaw sztuk Polska, którą prowadzimy od 1999 roku.
Wyczytałem, że raz w roku taka ciekawa wystawa się pojawia.
Tak, w ramach i wtedy korzystamy z różnych zbiorów publicznych, prywatnych, muzeów narodowych, okręgowych, również czynnych malarzy. To są indywidualne wystawy, a tym razem chcemy Państwa zaprosić bardzo serdecznie na wystawę, która nosi tytuł Edward Dwórnik, prace z kolekcji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. I będzie to wystawa, która będzie prezentowała malarstwo i grafikę. I właśnie są to prace pożyczone z najważniejszej instytucji wystawienniczej w Polsce, czyli z Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie.
A co konkretnie będzie można zobaczyć? Ile tych dzieł sztuki do Was przyjedzie?
Będzie kilkanaście obrazów i kilkanaście grafik. I to będą prace, jak powiedziałem, z kolekcji Zachęty. Prace, które Zachęta od wielu lat kolekcjonuje i dużo prac będzie również związanych jak gdyby z Zachętą. Jeden z obrazów właśnie pokazuje Zachętę jakby z lotu ptaka i zgiełkiem, który się dzieje obok ruchu samochodowego, ludzi, psów. To jest taki typowy obraz właśnie dwórnika, bo można powiedzieć, że dwórnik jest takim malarzem, reporterem życia.
To o autorze za chwilę, a trochę porozmawiamy o samej idei tej wystawy, bo tak jak tutaj pan dyrektor już nawiązał, co roku pani dyrektor, rozumiem, że staracie się ściągnąć tutaj jakieś takie większe dzieła sztuki, rozumiem, tak? Tak to wygląda.
Co roku Sztuka Polska rzeczywiście przyciąga dużo miłośników wysokiej kultury malarstwa naszej Galerii A. I myślę, że tutaj świetnie w tym temacie dalej pociągnie temat właśnie Adam Haras, ponieważ on tu jest głównym koordynatorem, więc chętnie oddałabym w tym temacie mu głos.
A ja właśnie chciałem zapytać o samą ideę, skąd to się wzięło? To pan Adam, rozumiem. Dobrze, proszę bardzo.
Powiem tak, Galeria A istnieje od 46 lat, czyli to jest naprawdę dużo. I w 99 roku pomyśleliśmy sobie, że musimy wyjść jak gdyby szerzej i pokazać rzeczy, które możemy ściągnąć z jakichś innych kolekcji. I powiem szczerze, że na początku było trudno, natomiast już teraz jest łatwiej, bo mamy ponad 30 katalogów takich po 60-70 stron. I jak uderzamy na przykład, że tak powiem, brzydko, uderzamy do jakiegoś Muzeum Narodowego, no to po prostu najpierw pokazujemy katalogi, wtedy się zaczyna inna rozmowa i się okazuje, że jesteśmy...
No tak, że nie jesteście nowicjami.
Tak, że po prostu wiemy, o czym razem rozmawiamy i mamy to zaufanie i rzeczywiście, no tu właśnie Zachęta nam pożyczyła. Przypomnę tylko, że Zachęta to jest ta instytucja, która na przykład zajmuje się Biennalem Sztuki w Wenecji, polskim pawilonem i koordynuje te wszystkie działania. No i tutaj mamy to właśnie zaufanie i właśnie te prace do nas trafiły. Zresztą nie tylko Zachęty, ale muzeów narodowych w Warszawie, w Poznaniu, w Gdańsku, okręgowych, wielu kolekcji prywatnych. Także myślę, że już mamy jakąś przez te wystawy renomę i do tej pory jak gdyby udaje nam się i nikt nie boi się nam oddać tych cennych prac.
A pomówmy o artyście. Edward Dwórnik zmarł w 2018, tak. Przyszedł na świat w 43 roku. Znany jest jako jeden z najwybitniejszych polskich malarzy. No i w kolekcji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki znajduje się 35 obrazów i grafik tegoż właśnie twórcy.
Tak, ja myślę, że grafik jest zdecydowanie więcej, kilkaset, bo trzeba pamiętać o tym, że no Edward Dwórnik był takim, przez 40 lat był taką ikoną malarstwa polskiego i trzeba pamiętać o tym, że zostawił ponad 3,5 tysiąca obrazów i ponad 10 tysięcy rysunków, grafik, także był naprawdę bardzo twórczy i część oczywiście znajduje się w Zachęcie. No i po prostu, jak tak powiedziałem, miał ileś tam tych cykli swoich obrazów, grafik. Natomiast te reportażowe prace są chyba najbardziej ciekawe, bo to jest jak gdyby zapis ostatnich 40 lat tego, co się działo w Polsce. On był po prostu dobrym obserwatorem, pokazywał, jak te zmiany na ulicy występują, chociażby taki cykl robotnicy, który pokazywał te wszystkie zmiany na początku lat 80.
Potem. Czyli tak jak pan powiedział, to taki reportaż.
Tak. I po prostu no, te prace są na tyle ciekawe, bo one mają troszeczkę taki podtekst komiksowy. Tam się bardzo dużo dzieje i właściwie oglądając te obrazy trzeba się poświęcić troszeczkę czasu, żeby zobaczyć te wszystkie sytuacje, które on tam pokazuje. Ale też na przykład mamy cykl portretów, które robił takim cyklu Autostopowicz, który jeździł po Polsce, po prostu portretował ludzi. Ale również na przykład są tam portrety pracowników Zachęty i dyrekcji, ale też na przykład pracowników, na przykład jest portret pana, który pracował w Zachęcie bardzo, bardzo długo, był stolarzem i na przykład w czasie wojny uratował kilkadziesiąt prac, po prostu chowając je w czasie okupacji i one przetrwały, także to jest po prostu cała historia Polski. Warto zobaczyć.
Wernisaż 27 października, czyli już w piątek o godzinie 18 w galerii A. Wstęp jest wolny?
Tak, wstęp jest wolny w czasie wernisażu, natomiast w czasie trwania wystawy, jak powiedziałem, do 6 grudnia, bilety dla dzieci, młodzieży 3 zł, a dla dorosłych 5 zł. To nie jest naprawdę dużo. Warto przyjechać, zobaczyć.
A jaką popularnością cieszą się te wystawy?
Średnia oglądalność tych dużych naszych wystaw z cyklu Sztuka Polska to jest około 3-3,5 tysiąca osób. No i dopóki będzie takie zainteresowanie, to będziemy te wystawy robić.
To jest sens.
To jest sens. Gdyby było mniej, no to oczywiście wiadomo, że takie wystawy są bardzo drogie i tutaj dziękujemy naszym sponsorom, bo tylko dzięki nim możemy to zrobić, ale gdyby nie było publiczności, to oczywiście byśmy tego nie robili.
Czyli zapraszamy w piątek do galerii A w Starogardzie Gdańskim. Jak ktoś jeszcze nie ma panów, to jak najbardziej mile widziany jest w Starogardzie. Pani dyrektor, a ja do pani mam jeszcze parę pytań związanych z działalnością Centrum Kultury. Proszę powiedzieć, lato za nami. Czyli jakby to był taki najlepszy okres dla was w roku, czy jeszcze dużo dziać się będzie do końca tego 2023?
Może to zabrzmi trochę nieskromnie, ale u nas przez cały rok dużo się dzieje. Lato za nami i te imprezy takie masowe tuż za nami, ale jesień również obfituje w różnorodność
to wydarzeń. To proszę się skrępować i opowiedzieć. Właśnie dobrze. W takim celu jest to studio w Starogardzie Gdańskim, ten program.
To już w najbliższą niedzielę zaproszę wszystkie dzieci z rodzicami na spektakl Teatru Młodego Widza. Jest to cykl spotkań z teatrem właśnie dla najmłodszych. Tutaj stworzyliśmy miejsce do regularnych spotkań ze sztuką, z teatrem i tutaj dzieci mogą interaktywnie uczestniczyć w tych wydarzeniach. Serdecznie zapraszam o godzinie 15 do sali Soku. Następnym takim naszym priorytetowym wydarzeniem jest ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego 6 Memoriał Edwarda Kowalkę, który odbędzie się 5 listopada w hali miejskiej imienia Andrzeja Grubby. Jest to niesamowite wydarzenie. Tancerzy z całej Polski przyjeżdżają po to, żeby u nas się właśnie zaprezentować. Galę główną poprowadzi pani Anna Głogowska i nie może państwo tutaj zabraknąć na tym wydarzeniu. Edward Kowalkę sam w sobie jest niesamowitą postacią. Jest to jedna z pierwszych osób, która zaczęła wdrażać taniec towarzyski do Polski. Założył klub tańca Impuls, który od ponad 40 lat działa aktywnie w Starogardzkim Centrum Kultury. Dlatego ten turniej jest dla niego poświęcone. 10 listopada drugie kocieckie wieczory akordeonowe Paweł Ratajek i Wrak Duo. 24 listopada 30 noc bardów imienia Ryszarda Rebelki. Przy tym wydarzeniu również się chwilę zatrzymam, ponieważ jest to już jubiluszowa 30 edycja. Tutaj odświeżymy płytę z gitarą do nieba i ci państwa, którzy troszeczkę są z nami, z tym związani, na pewno będą to wydarzenie dobrze kojarzyć. Pod kierownictwem Piotra Chrapkowskiego wystąpią nasz prezydent miasta Janusz Stankowiak, jak również znakomici muzycy starogardzcy Sławek Chodny, Mariusz Pliszka, Piotr Gralewicz, Dariusz Czajka, Elżbieta Piskorska, Regina Sikorska, Robert Stempleski, no i niesamowity zespół przed północą.
Sporo jeszcze tych wydarzeń do końca roku na pewno się odbędzie. A gdyby pani miała jeszcze takie główne wymienić, bo czas nas goni, za chwilę autopilot i wiadomości regionalne, więc musimy zmierzać do brzegu, że tak powiem.
Dobrze, to zmierzamy do brzegu. Przechodzimy do grudnia, jarmark świąteczny oczywiście.
No właśnie, bo ten jarmark słynny, o niego też chciałam zapytać, kiedy startuje?
10 grudnia na Rynku Miejskim jarmark świąteczny. Jak jesteśmy w temacie świątecznym, to 16 grudnia zapraszam na koncert świąteczny w wykonaniu naszej orkiestry Dętej. No i 1 stycznia również dla Państwa przygotowaliśmy niespodziankę, ale o tym jeszcze nie powiem. Trzeba śledzić nasz Starogardzki Centrum Kultury na stronie internetowej i Facebook. Serdecznie zapraszam.
A ja bardzo dziękuję za wizytę w studiu w Starogardzie Gdańskim. Zapraszamy już w ten piątek na wystawę, a także na te wszystkie inne imprezy, o których mówiła pani dyrektor. A naszymi gośćmi byli dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury Ewa Roman i Adam Jakub Haras, kierownik galerii. A bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Studio Starogard Gdański, zgodnie z zapowiedzią, kolejni goście w naszym studiu, Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, członek zarządu powiatu starogardzkiego i dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, Urszula Osowska. Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry, dzień dobry, witamy Państwa.
Porozmawiamy o rodzinach zastępczych, o pieczach zastępczych, więc czym jest piecza zastępcza?
Piecza zastępcza jest formą opieki nad dzieckiem, które zostało pozbawione tej opieki przez rodziców biologicznych.
I z różnych powodów.
Z różnych powodów, właśnie. Zazwyczaj dzieje się tak wtedy, kiedy w rodzinie następuje kryzys. Następują jakieś sytuacje szczególne, deficyty. Mogą być one wywołane przez choroby, uzależnienia, przemoc w rodzinie. I wtedy takie dziecko musi być zabezpieczone postanowieniem sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej.
Piecza zastępcza, a pogotowie to jest zupełnie co innego, prawda?
To jest jedna z form.
Opiekuńcze.
To jest jedna z form. Pogotowie rodzinne.
Pogotowie rodzinne to jest, rozumiem, taka działalność doraźna.
Tak. Pogotowie rodzinne jest jedną z form pieczy, rodzinnej pieczy zastępczej. I rzeczywiście, tak jak pan redaktor wskazał, zazwyczaj trafiają tam dzieci z interwencji rodzinnych, czyli takich nagłych.
No tak, kiedy nagle dzieje się krzywda w domu.
Tak, jak dzieje się krzywda albo z porodówek. Wtedy, kiedy mamy decydują o tym, że nie chcą wracać do domu ze swoim dzieckiem.
A ile jest rodzin zastępczych w powiecie starogardzkim?
Obecnie w rodzin zastępczych w powiecie starogardzkim mamy 213.
To dużo, mało? To jest taka stała liczba? Czy ona się zmienia?
To dużo. To dużo. Tych rodzin niestety niewiele przybywa. W skali powiatu oczywiście jest to dużo, ale na przestrzeni lat od 2018 roku przybyło nam zaledwie 5 rodzin zastępczych. Z tym, że w ciągu roku jest fluktuacja. Rodziny przybywają, ubywają. Są rodziny zastępcze, które rezygnują z tej misji. Ja nie nazywam tego pracą, nazywam to misją. Są rodziny zastępcze, które przybywają, ponieważ są to rodziny bardzo często spokrewnione, które przyjmują bliskie dzieci z rodziny pod swoją opiekę na podstawie postanowienia sądowego.
To nie jest łatwe zadanie, prawda?
To nie jest łatwe zadanie. Trzeba być szczególnie wrażliwym, wykazywać się przeogromną empatią. Trzeba po prostu chcieć pomagać dziecku, pomagać innym i zaangażować się na 24 godziny na dobę, bez weekendów i bez świąt.
Kto może zostać rodziną zastępczą? Jak wygląda ten proces rekrutacji?
Rodziną zastępczą generalnie może zostać każda osoba, która ma taką, przejawia wolę zaopiekowania się dziećmi w potrzebie. Ma poczucie tej misji, o której wspomniała pani dyrektor, a to są te miękkie kwestie. Oczywiście są jeszcze kwestie formalne, czyli trzeba być obywatelem i mieszkać na terenie Rzeczpospolitej. Nie można być karanym. Jeśli jest alimentacja, to trzeba tę alimentację spełniać. Trzeba mieć zaświadczenie od psychologa, że ma się predyspozycję do pełnienia takiej funkcji.
Trzeba dać rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej.
Dokładnie.
I można być małżeństwem, można być w związku partnerskim, można być osobą samotną.
Trzeba przejść szkolenie specjalistyczne.
Pani Wioleta wspomniała o szkoleniu. Tak, PCPR-y już od kilku lat pracują właściwie każdy na swoim autorskim programie. My też na takim pracujemy.
No dobrze, to właśnie chciałbym się tutaj na chwileczkę zatrzymać. Jeżeli byłaby rodzina, byłaby osoba, która chciałaby zostać taką rodziną zastępczą, to co musi zrobić i jak to wszystko wygląda?
Po pierwsze zgłosić się do nas.
Czyli do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie. Czyli do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim, ulica Mickiewicza 9. My przeprowadzamy rozmowę, sprawdzamy te predyspozycje miękkie, ale w efekcie końcowym właśnie przeprowadzamy szkolenie. Jeżeli to jest rodzina spokrewniona, to zaledwie 3-godzinne szkolenie. Natomiast jeżeli jest to rodzina niezawodowa, czyli taka dalsza, ciocia, kuzynka, to wówczas jest to szkolenie 54-godzinne plus 10 godzin praktyki w jednej z form pieczy zastępczej, które działają na naszym terenie.
Czyli żeby po prostu zobaczyć, jak to wszystko powinno funkcjonować.
Żeby poznać teorię, żeby doświadczyć, jak to wygląda już w praktyce, ale dla nas jest to też ważny moment właśnie sprawdzania tej rękojmi, tych predyspozycji, że jednak osoba, która się decyduje, ma te wartości w sobie, które są niezbędne do sprawowania opieki nad dzieckiem.
No dobrze, jak już ktoś dostanie taką rodziną zastępczą, to na jakie wsparcie powiatu może liczyć?
Wsparcie jest tu, uważam, całkiem niezłe i myślę, że zbyt mało o tym rzeczywiście mówimy, bo niektóre osoby kojarzą pieczę zastępczą z adopcją, a to są zupełnie dwa różne światy. Więc w przypadku rodziny zastępczej spokrewnionej, tak jak wspomniała pani dyrektor, czyli wtedy, kiedy tą pieczę nad dzieckiem mają najbliższe osoby z rodziny, dziadkowie albo starsze rodzeństwo, wsparcie miesięczne na jedno dziecko wynosi 899 zł i to jest, tu pragnę podkreślić, najniższe wsparcie właśnie dla tej rodziny spokrewnionej, plus do tego dochodzi obligatoryjnie 500+, czyli rodzina dostaje około 1400 zł. W pozostałych przypadkach, czyli w przypadku rodziny niezawodowej, zawodowej, pogotowia rodzinnego, rodzinnego domu dziecka, mówimy już o kwocie zdecydowanie wyższej, bo 1361 zł miesięcznie na jedno dziecko plus 500+, co daje kwotę prawie 1900 zł miesięcznie, ale mówimy o tych kwotach obligatoryjnych. Natomiast są jeszcze fakultatywne, jest jeszcze fakultatywne wsparcie. I w przypadku, kiedy bez względu na formę tej pieczy, jeśli dziecko ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dostaje dodatek w wysokości 215 zł miesięcznie i do tego jeszcze dodatek na pokrycie, że tak powiem, utrzymania w rodzinie ze względu na swoją niepełnosprawność, kolejne 274 zł. Pamiętajmy o tym, że dziecko w pieczy otrzymuje też środki 300+. Dobry start, więc tych dodatkowych jakby finansowych środków jest więcej na jakieś działania czy losowe zdarzenia od 500 do 1000 rocznie, więc no nie jest, myślę, źle. Nie jest źle, nie jest ta pomoc niska.
To zróbmy sobie tutaj krótką przerwę muzyczną i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, porozmawiamy trochę, kto dokładnie może tą pieczę zastępczą sprawować i jakie musi spełnić warunki.
What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor am I where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and everything's changing for the worse. See,
Gdańsk. Za 13 minut będzie godzina 15. Studio Starego Radia Gdańsk. Dzisiaj rozmawiamy o bardzo ważnym temacie, o rodzinach zastępczych. No i mówiliśmy o tym, kto może tą rodziną zastępczą zostać, ale jeszcze powiedzmy o tych warunkach, jakie trzeba spełnić, takich warunkach stricte lokalowych, bo to też weryfikujecie i sprawdzacie, prawda, pani dyrektor?
Nie do końca weryfikujemy. Ponieważ kiedy mówimy o rodzinach spokrewnionych, jest postanowienie sądu, to tą weryfikację wcześniej przeprowadzają ośrodki pomocy społecznej. My już wykonujemy postanowienie sądu. Natomiast kiedy rodzina zastępcza jest już w naszym systemie i pragnie zmienić swoją formę, na przykład na rodzinę zastępczą zawodową czy rodzinny dom dziecka, wówczas jak najbardziej weryfikujemy te warunki. Sprawdzamy, jakie są możliwości, bo od tego też zależy, jaka liczba dzieci może być pod opieką tej rodziny. Pamiętamy też, że forma rodziny zastępczej zawodowej i rodzinnego domu dziecka łączy się z wynagrodzeniem. To nie tylko ta empatia i ta chęć pomocy, realizacji misji, ale to także obowiązki, które są w tym momencie wynagradzane. I jest to wynagrodzenie, mimo że traktowane jak umowa zlecenie, ze wszystkimi świadczeniami pracowniczymi, czyli po stronie PCPR-u jest odprowadzanie składek ubezpieczeniowych czy zdrowotnych i rodzina taka nabywa prawo do świadczenia emerytalnego. Mimo że rodzina zastępcza, to też należy o tym cały czas pamiętać, jest formą czasowej opieki nad dzieckiem. To nie jest coś, co powinno być dla dziecka od początku jego przyjścia na świat do uzyskania 18 roku życia. Naszym celem jest jak najkrótszy czas pobytu w rodzinie zastępczej, aby dziecko mogło wrócić do rodziny biologicznej.
No dobrze, a pani dyrektor, a takie osoby, które chcą być rodziną zastępczą, z góry deklarują, jaką liczbę dzieci mogą przyjąć, czy jak?
Przepisy nam określają, jaką liczbę dzieci mogą poszczególne formy przyjmować, powiedzmy troje, pięcioro, ośmioro, ale jak to nasze przepisy lubią, są wyjątki. I dobrze, że są te wyjątki, bo co zrobić, kiedy rodzina mogłaby przyjąć, załóżmy, pięcioro dzieci, ale jest to sześcioro rodzeństwa, rozdzielać? Nie. Wówczas możemy przyjąć większą liczbę dzieci, oczywiście o ile warunki lokalowe pozwalają i oczywiście o ile ta rodzina zastępcza wyrazi taką wolę. Każde przyjęcie dziecka łączy się z wyrażeniem woli przez rodzinę zastępczą, że chce tą formę sprawować.
No i teraz najważniejsze pytanie. Ile rodzin zastępczych jeszcze potrzebujecie? Jakie są potrzeby w powiecie starogardzkim?
Na dzisiaj oczekuję na przyjęcie do pieczy zastępczej, rodzinnej bądź instytucjonalnej 50 dzieci. 14, miejmy nadzieję, że prędzej czy później znajdzie miejsce w naszej placówce opiekuńczo-wychowawczej, której inwestycje zakończyliśmy pod koniec września.
Tak, o to chciałam zapytać na koniec, o wizu.
Natomiast ciągle brakuje nam rodzin zastępczych, a ja w PCPR-ze prawie co drugi dzień w poczcie otrzymuję kolejne postanowienie sądu o umieszczeniu kolejnych dzieci w pieczy zastępczej. Więc tak naprawdę odpowiadam, przyjmę każdego chętnego, kto chce tej misji się podjąć.
A ludzie chętnie się zgłaszają, czy różnie to jednak wygląda?
No zdecydowanie różnie to wygląda. My jesteśmy na etapie przygotowywania kolejnej kampanii zachęcającej i promującej.
No i stąd też obecność pani w naszym studiu właśnie.
Mhm. Tak. Więc tak jak wspomniała pani dyrektor, czynimy różne starania. Mamy nadzieję, że tych osób będzie przybywało, tym bardziej, że też oczekujemy na nowelizację ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To będzie jeden plus, ale jeśli mogę, to na zakończenie bym chciała pochwalić się tą naszą inwestycją w postaci placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Dobrze, pani dyrektor, pani radna, pani zarządu powiatu, za chwilę do tego dojdziemy, ale ja bym chciał jeszcze zapytać o jedną rzecz. Czy te rodziny zastępcze muszą być z powiatu starogardzkiego koniecznie, czy nie?
Nie.
No właśnie, bo może słuchają nas mieszkańcy całego województwa pomorskiego, więc stąd to pytanie.
Od tego roku zmieniła się ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i nie mamy tak zwanej rejonizacji. Więc możemy nawiązać współpracę z rodzinami z całej Polski. I kiedy 2 tygodnie temu poszukiwaliśmy bardzo rodziny zastępczej do noworodka pozostawionego w naszym szpitalu, naprawdę mimo że trudna sytuacja, to uśmiechałam się z radością, że odzew jest z całej Polski, że są osoby chętne do podjęcia się tej pracy.
No właśnie, bo stąd moje pytanie, czy to muszą być mieszkańcy okolic powiatu starogardzkiego, sąsiednich powiatów? Nie ma rejonizacji.
Nie ma rejonizacji. Łączy się to potem dla nas urzędników z porozumieniami, z nadzorem przy pomocy PCPR-ów z innego rejonu. Ale może to być każdy chętny w każdej części naszego kraju.
Czyli każdego chętnego przyjmiecie, tak jak już pani tutaj wspomniała.
I zachęcamy, tak.
Tak, zapraszamy.
No i teraz trochę się będziemy chwalić. Właśnie placówka opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci w Owidzu. To jest obiekt, który niedawno został oddany do użytku.
Dokładnie 3 lata temu Zarząd Powiatu Starogardzkiego podjął decyzję o budowie pierwszej placówki tego typu przez powiat. Szczęśliwie w tym roku doszło do zakończenia inwestycji. Rzeczywiście dom dla dzieci jest imponujący, okazały. No niestety moglibyśmy już uruchomić go od 1 września, bo pełne wyposażenie i jego gotowość do przyjęcia dzieci była na koniec sierpnia. Niestety procedury, czyli między innymi... odbiory są zakończone. Po to, żeby ten dom wpisać do rejestru u wojewody, potrzebujemy między innymi opinii od Rzecznika Praw Dziecka. Niestety od 4 miesięcy nie możemy się na tę opinię doczekać i to blokuje dalsze procesy przyjęcia dzieci do domu. Mamy nadzieję, że do końca roku, że będzie to taki prezent bożonarodzeniowy od Rzecznika Praw Dziecka, że będzie szansa na to, żeby dzieci, żebyśmy my mogli dzieciom otworzyć drzwi do tego domu.
I niech to będzie puentą naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu, w naszym studiu terenowym w Starogardzie Gdańskim. Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, etatowy członek Zarządu Powiatu Starogardzkiego i Urszula Osowska, dyrektor PCPR w Starogardzie Gdańskim. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.